Rozdział czwarty. Zatopiona łódź. Było coraz ciemniej. Gotfroi Detig przygasił światło lampy i obaj kuzyni zasiedli jak przy marach. W blasku płomienia twarze ich były złowrogie i ponure, lecz jednak wzdragali się w obliczu zbrodni. — Szkoda, żeś nie przyniósł butelki rumu — odezwał się mrukliwie Oscar de Bentou. — Są takie chwile, kiedy lepiej nie wiedzieć, co człowiek robi. — To nie jest jedna z nich — odparł baron. — Przeciwnie, winniśmy zachować przytomność umysłu. — Pięknie. Trzeba było spierać się z Bumanią i odmówić jego żądaniom. — Niemożliwe. A więc musimy postąpić, jak nakazał. Minęło znów nieco czasu. Ani od strony zamku, ani od pól nie dochodziły żadne odgłosy. Bentou pochylił się nad nieszczęsną kobietą. Nasłuchiwał przez chwilę, a potem, odwróciwszy się, rzekł. Nawet nie jęczy. Twarda sztuka. Po czym dorzucił, a w jego głosie słychać było lęk. Wierzysz w to wszystko, co o niej mówią? Znaczy w co? No, że ma tyle lat, w te wszystkie dawne historie. Bzdury. Bumanią w to wierzy. Kto może wiedzieć, w co wierzy Bumanią? Przyzna jednak Gotfroi, że to są dziwne rzeczy i wszystko wskazuje, że to nie taka młódka, na jaką wygląda. O, jasne, mruknął Gotfroi Detig. Ja sam, kiedy to wszystko odczytywałem, zwracałem się do niej zupełnie tak, jakby naprawdę żyła w tamtej epoce. A więc wierzysz? Przestań. Nie mówmy już o tym ani słowa. Dość, że jesteśmy w to wmieszani. Przysięgam na Boga. Podniósł nieco głos, że gdybym mógł odmówić to bez wahania. Tylko że Gotfroi nie był w nastroju do rozmowy i nie wypowiedział się już więcej na temat, który najwyraźniej był mu niemiły. Bentou jednak nie dawał za wygraną. Ja też przysięgam na Boga, że najchętniej wycofałbym się z tej całej historii. A zwłaszcza, że coś mi się zdaje. Rozumiesz, że mamy marne szanse. Zresztą już ci to mówiłem. Bumanion wie o wiele więcej od nas, a my jesteśmy tylko marionetkami w jego rękach. Pewnego pięknego dnia, kiedy nie będzie nas już potrzebował, wystawi nas do wiatru, a wówczas zdamy sobie sprawę, że zgarnął wszystko dla siebie. Co to, to nigdy. O nie. A jednak, upierał się Bentou. Gotfroi położył dłoń na jego ustach i szepnął. Milcz. Ona słyszy. I co z tego? Rzekł tamten. Skoro i tak wkrótce... Nie dokończył. Potem nie odważyli się już przerwać milczenia. Zegar na dzwonnicy odmierzał kwadranse, które liczyli bezgłośnym szeptem, spoglądając po sobie. Kiedy wybiła 10, Gotfroi Detig trzasnął pięścią w stół, aż podskoczyła lampa. Do 100 czortów. Pora iść. Ach, stęknął Bentou. Co za okropieństwo. Mamy to zrobić sami? Reszta będzie nam towarzyszyć, ale... Powstrzymam ich u szczytu urwiska, bo oni wierzą w ten angielski statek. Ja bym wolał, żebyśmy zrobili to wszyscy razem. Milcz. Tylko my dostaliśmy polecenie. A poza tym, któryś z nich mógłby się wygadać. Jeszcze tego by brakowało. O, właśnie nadchodzą. Reszta, czyli ci, którzy nie odjechali pociągiem, a więc Dormont, Rousse de Styrs i Rolleville, zjawili się, niosąc lampę stajenną, którą baron kazał im zgasić. To niepotrzebne, oznajmił. Ktoś by z pewnością zobaczył światło nad urwiskiem i od razu zaczęłoby się gadanie. Służba śpi? Tak. A Clarissa? Jest w swoim pokoju i wcale dziś nie wychodziła. W rzeczy samej, zauważył baron. Trochę dziś niezdrowa. Zatem w drogę. Dormont i Rolleville pochwycili drążki noszy. Przeszli wszyscy przez sad, a potem przez pole, by wyjść w końcu na wiejską drogę, prowadzącą z wioski do schodów proboszcza. Niebo było czarne, bez gwiazd, to też zapadali się w kolejnach i zderzali ze sobą. Rozlegały się przekleństwa, które czym prędzej uciszał baron. Cisza! No wszystkich diabłów! Ktoś mógłby rozpoznać nasze głosy. Ale kto? Tutaj nie ma nikogo, bo przecież chyba zadbałeś, żeby celnicy zajęli się swoimi sprawami. Tak, wszyscy są w gospodzie, zaprosił ich człowiek, którego jestem pewien, ale nie można wykluczyć, że jakiś patrol jednak się pojawi. Teraz droga prowadziła nieco w dół przez zagłębienie płaskowyżu. Potykając się, zdołali dotrzeć do miejsca, w którym zaczynają się schody. Wykuto je kiedyś w zboczu urwiska, a inicjatorem przedsięwzięcia był pewien proboszcz z Benouville, by wieśniacy mogli schodzić bez szwanku na brzeg. W dzień schody rozjaśniały otwory wybite w kredzie, a przy tym rozciągał się przez nie wspaniały widok na morze, którego fale biją nieustannie o skały. Ciężko będzie, stwierdził Rolville. Moglibyśmy wam pomóc, a przynajmniej poświecilibyśmy wam. Nie, oświadczył baron, rozsądniej będzie, jeśli się rozstaniemy. Tamci skwapliwie go posłuchali i odeszli. Obaj kuzyni, nie tracąc czasu, rozpoczęli żmudną drogę w dół. Trwało to długo. Stopnie były wysokie, schody zakręcały niekiedy tak ostro, że brakowało miejsca dla noszy i trzeba było ustawiać je w pionie. Światło kieszonkowej latarki rozświetlało je tylko odrobinę, połyskując w ciemnościach. Oscar de Bentou nie posiadał się ze wściekłości i to do tego stopnia, że niczym prosty wieśniak, którym przecież był rzeczy samej, zaproponowałby rzucić to na dół, czyli cisnąć w przepaść przez jeden z wykutych otworów. Dotarli wreszcie na plażę usianą drobnymi kamykami, gdzie mogli odetchnąć. Nieco dalej można było dostrzec dwie łodzie ustawione obok siebie. Morze było nadzwyczaj spokojne, niemal gładkie. Bentou wskazał dziurę, którą wydrążył w dnie mniejszej z nich i zatkał prowizorycznie korkiem ze słomy, po czym obaj ułożyli nosze na trzech poprzecznych ławach. Zwiążmy wszystko razem, zarządził Godefroid de Tic. A jeśli kiedyś zostanie wszczęte śledztwo, zauważył Bentou, i znajdą na dnie morza te nosze, cóż za dowód przeciw nam. Dlatego musimy wypłynąć dostatecznie daleko, aby nikt nigdy nic nie odkrył. A poza tym nosze są stare, od 20 lat nikt ich nie używał. Wyciągnąłem je z zapomnianej szopy. Nie ma się czego lękać. Ale mówił to, drżąc na całym ciele, głosem niepewnym, załamującym się, jakiego Bentou nigdy jeszcze u niego nie słyszał. Co ci jest?
Mnie? A co ma mi być?
No więc spychamy łódź na wodę. Najpierw jednak, zgodnie z instrukcjami Bumanią, musimy wyjąć jej knebel i spytać, czy nie chciałaby czegoś rzec. Może byś to zrobił, co?
Dotknąć jej? Zobaczyć jej twarz?
Wybełkotał Bentou. Wolałbym zdechnąć. A ty?
Ja też nie mogę. Nie mógłbym. A przecież jest winna. Zabiła.
Tak, to możliwe. Tylko, że tak wygląda. No właśnie, stwierdził Bentou. I taka jest piękna. Piękna jak Najświętsza Maria Panna. Obaj jednocześnie padli na kolana i modlić się zaczęli na głos za duszę tej, która miała umrzeć. Oni zaś wznosili modły, prosząc o wstawiennictwo Dziewicy Maryi. Bentou gorączkowo recytował urywki rozmaitych modlitw, odnalezionych w zakamarkach pamięci, a Godefroid przerywał mu co chwila żarliwym amen. Modły dodały im chyba trochę odwagi, bowiem wkrótce powstali z klęczek. Pilno im już było zakończyć sprawę. Bentou przydźwigał ogromny kamień, który wcześniej przygotował, przywiązał go szybkimi ruchami do żelaznego pierścienia i pchnął łódź, która wypłynęła na spokojną wodę. Potem wspólnie zepchnęli drugą łódź, do której wskoczyli. Godefroid zasiadł do wioseł, a Bentou trzymał w obu rękach linę, na której holował łódź ze skazaną. Oddalili się od brzegu w milczeniu, słychać było tylko cichy plusk wioseł. Cienie, czarniejsze od nocy, pozwalały im orientować się mniej więcej pośród skał i płynąć w stronę pełnego morza. Jednak po 20 minutach zwolnili tempo, aż łódź stanęła.
Nie mogę już, rzekł baron drżącym głosem. Ręce odmawiają mi posłuszeństwa. Twoja kolej.
Nie starczyłoby mi sił, wyznał Bentou. Godefroid spróbował znów, a potem zrezygnowawszy stwierdził.
Czy to warto? Z pewnością przekroczyliśmy już linię odpływu, nie uważasz?
Tamten chętnie przyznał mu rację.
A przy tym wieje bryza, stwierdził, która pchnie łódź jeszcze dalej.
No, w takim razie wyciągaj szpunt.
Ty powinieneś to zrobić, sprzeciwił się Bentou, bowiem w jego mniemaniu gest ten równał się morderstwu. Dość tych bzdur, kończmy.
Bentou pociągnął za sznur. Burty dwóch łodzi zetknęły się. Teraz wystarczyło pochylić się i wyciągnąć rękę.
Godefroid, boję się, wyjąkał.
Klnę się na wieczne zbawienie?
Ja nie mogę. Ty musisz to zrobić, słyszysz?
Godefroid poruszył się gwałtownie.
odsunął go na bok, wychylił się za burtę i jednym ruchem wyciągnął zatyczkę. Zabulgotała woda, a dźwięk ten tak nim wstrząsnął, że zmienił zdanie i chciał zatkać otwór. Jednak za późno. Bentu pochwycił tymczasem wiosła, nagle odzyskał całą energię, chociaż przerażony był również bulgocącym odgłosem i wiosłował z całych sił, szybko zwiększając dystans między obiema łodziami.
— Stój! — rozkazał Gotfa. — Stójże! — Chcę ją ocalić. — Zatrzymaj się, na Boga! — Ha! — Więc to ty ją zabijesz, morderco. Ja bym ją uratował.
Lecz Bentu, nieprzytomny ze strachu, nie słyszał ani słowa. Wiosłował tylko jak oszalały, aż trzeszczały drzewca. Trup został sam. Jak bowiem inaczej można nazwać bezsilną istotę, wydaną na pewną śmierć bez żadnych szans na ocalenie? Nie było już odwrotu. Jeszcze kilka minut, a woda nieuchronnie wypełni łódź, która pogrąży się w odmętach. Gotfa de Tik wiedział o tym doskonale. Teraz i on odzyskał animusz. Pochwycił drugą parę wioseł, po czym obaj wspólnicy zbrodni wytężyli wszystkie siły, by oddalić się czym prędzej z miejsca, gdzie ją popełnili.